Radio Plus. Racje plus negacje.
Wracamy do rozmowy. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, jest naszym gościem. Profesor kieruje pracami poszukiwawczymi ofiar komunizmu w Polsce. No właśnie, porozmawiajmy teraz o pracy profesora, takiej codziennej.
Właśnie taka codzienna, ale myślę, że w imieniu słuchaczy przede wszystkim. Takie, bo my widzimy wiele obrazów w telewizji. Widzimy obrazy, kiedy narzeczona majora Łupaszki mówi do pana profesora: dziękuję, że znalazł pan Łupaszkę. I chciałam dlatego zapytać o taki najbardziej wzruszający, niesamowicie ważny moment w tej pracy. Na pewno było ich wiele, bo my je też widzimy na ekranie telewizora chociażby. Ale dla pana taki szczególny.
Ma pani rację, że było ich wiele, bo ta praca jest szczególna i każdy z nas zapytany o to, jaki był dla niego szczególny moment, myślę, że mógłby na to pytanie po swojemu odpowiedzieć, bo każdy z nas doświadczył takich wyjątkowych sytuacji. Gdybym miał wybrać jednak tą jedną, o której chciałbym powiedzieć, sądzę, że wybrałbym tą sprzed 2 lat. Kiedy zakończyliśmy prace ekshumacyjne w pierwszym etapie działań na Łączce, to było lato 2012 roku. Wtedy wszystkie szczątki zostały umieszczone w trumienkach. One wszystkie miały numery, bo tylko numery mogły mieć. Myśmy nie wiedzieli, kto jest w tych trumienkach przecież położony. Nie było jeszcze żadnych wyników badań genetycznych. Była uroczystość, bo zawsze taka jest, kiedy kończymy pracę na Łączce, gdziekolwiek indziej, i te szczątki stamtąd zostają przeniesione na cmentarz północny w Warszawie. Ale potem przyszedł moment, kiedy już wiedzieliśmy, bo poszczególne szczątki były identyfikowane, kto w tych poszczególnych trumienkach był. I pamiętam swoje nieprawdopodobne zaskoczenie w momencie, kiedy analizowałem zapisy z wideo, analizy zdjęć, zastanawiając się, czyje szczątki jako pierwsze zostały wyniesione z Łączki. Bardzo mnie to interesowało, bo przecież mieliśmy tam 100 kilkanaście trumienek. I to nie jest obojętne przecież, czyje szczątki pierwsze zostały stamtąd wyniesione. A tego dnia uroczystość miała bardzo określony charakter. To znaczy, wiadomo było, co po czym następuje, kiedy przemówienia, kiedy przyniesienie. Wiedzieliśmy też, kto ma poszczególne szczątki przenosić. Do pierwszej trumienki miał podejść zgodnie z naszymi ustaleniami pan minister Kunert, do drugiej pan prezes Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ja miałem wziąć trzecią, następną nasi medycy, potem nasi wolontariusze, potem inne służby. I mieliśmy po kolei wynosić te szczątki na zewnątrz do stojących obok samochodów. I kiedy stało się tak właśnie, że każdy z nas wziął tą trumienkę, która była mu przydzielona przypadkowo przecież, okazało się, że zarówno pan minister, jak i pan prezes odwrócili się i powiedzieli: idź pierwszy, bo my nie wiemy gdzie. Ja ze swoją trumienką stanąłem z przodu i poszedłem, ale potem się okazało, że ta trumienka, którą wziąłem, którą trzymałem na rękach, to była trumienka z majorem Zaporą. I oczywiście można powiedzieć tak, że to wszystko dało się policzyć, to jest statystyka, jakbyśmy wrzucili w komputer pewien program, dałoby się to obliczyć. Nie, szanowni państwo, ja wierzę w to, że tak miało być, że to major Zapora miał jako pierwszy poprowadzić niezłomnych z Łączki, jako pierwszy. To mógł być człowiek, który był szeregowym partyzantem, mógł być kryminalista, przecież tam kilkunastu nawet leży. Mógł być na przykład Niemiec skazany za zbrodnie wojenne. A pierwszy wyszedł z tych dołów śmierci z Łączki pan major Zapora. I tego nic nie zmieni.
Doskonały dowódca.
Znamy także grypsy, listy niezłomnych zamkniętych w katowniach ubeckich. Komunikowali się ze swoimi rodzinami. Te listy są w tej chwili publikowane. Te grypsy. Co wynika z tych listów? Jaki obraz się... To są listy pisane przez ludzi, którzy wiedzą, że za chwilę po prostu umrą, że idą na śmierć. Za słuszną sprawę.
Więc my je chyba tak traktujemy, czytając czasami, jak pewien testament. Na przykład dzieci rotmistrza Pileckiego powtarzają, że rotmistrz prosił żonę, żeby czytała im o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis. Więc pan profesor badał to wszystko, zna ten temat. Co w tych, jaki testament zostawili nam niezłomni?
A pułkownik Łukasz Ciepliński mówił, że cieszy się, że umiera za wiarę i za Polskę. Te listy świadczą przede wszystkim o wielkości ludzi, których uśmiercono. Świadczą o tym, że to, co mówiliśmy wcześniej, że to była elita, ma pełne uzasadnienie. Kim trzeba być, żeby w obliczu własnej śmierci zwracać się do swoich najbliższych, nie w osobistych sprawach, a jeżeli już, to te osobiste są na drugim miejscu. Żeby zwracać się w obliczu śmierci, pisząc o Polsce, o patriotyzmie, o swoim przywiązaniu do wiary katolickiej. Świadczy to o wielkości tych ludzi, nieprawdopodobnej wielkości. To jest testament dla nas, który powinien być drogowskazem do postępowania na teraz i na przyszłość. To powinna być lektura obowiązkowa w polskich szkołach. I żałuję, że nie ma miejsca na takie lektury i nie ma miejsca na historię, bo to jest droga donikąd. Nie da się wytrzeć historii z naszych umysłów, z naszych serc. To jest niemożliwe. To jest polityka, która przyniesie tylko i wyłącznie negatywne skutki nam wszystkim i państwu jako takiemu. To jest kwestia czasu.
No właśnie. To jest brak tej polityki historycznej, jednoznacznej polityki historycznej. Mamy wydobytych ponad 200 szczątków. One oczekują w tej chwili w chłodniach na pochówek. Pan mówił jeszcze o 90, które czekają na wydobycie, na odkrycie. Czekamy także wszyscy na pogrzeb, uroczysty pogrzeb. Tego pogrzebu zapewne nie będzie, dopóki nie będziemy znali i nie będziemy dysponować kompletem szczątków. Prace się opóźniają cały czas. Kiedy to nastąpi? Kiedy będzie można stanąć i oddać taki ostateczny hołd tym żołnierzom?
Zarówno kwestia upamiętnienia, pochówku, budowy panteonu, to wszystko kwestie, które są całkowicie poza mną. Ja nie mam na to żadnego wpływu, ale pytany o to powiem, jakie jest moje stanowisko. Uznaję, że aby pochować szczątki bohaterów narodowych, trzeba przygotować miejsce dla nich godne. Godne. To nie może być jakiekolwiek miejsce. I ono nie może mieć skromnego z natury charakteru. Musi być to panteon narodowy, który przyjmie szczątki wyjątkowych ludzi. A my tam powinniśmy mieć miejsce na to, żeby oddawać im hołd. I stojąc w tym miejscu, zadumać się nad wielkością tych ludzi, nad ich ofiarą. Także nad historią Polski. Teraz słyszymy, że jest ogłoszony konkurs na budowę panteonu. I panteon ma stanąć na tym kwadracie 18 na 18 metrów. A przecież wiemy, że łączka, dawna łączka, pole więziennych pochówków, to nie jest 18 na 18 metrów. Trudno mi sobie wyobrazić, że będę we wrześniu, jeżeli tak się stanie, jak zapowiadają media, że we wrześniu będzie odsłonięcie Panteonu Narodowego. Trudno mi będzie w tej uroczystości uczestniczyć z radością, z dumą, bowiem jak to zrobić w sytuacji, kiedy wiem, że obok mnie, za mną, gdzieś pod murem spoczywają szczątki ponad 90 jeszcze niewydobytych ludzi. Moim zdaniem źle się stało. Najpierw należy odnaleźć wszystkich bohaterów, potem przygotować dla nich miejsce, a potem w jednej wielkiej państwowej uroczystości pogrzebowej bohaterów narodowych pochować. Kiedy przyjmujemy założenie, że będzie pierwszy etap pochówków, potem drugi etap pochówków, trzeci w zależności od podstępu prac, to znaczy, że od razu zakładamy, że będą jakieś etapy i będą jakieś trudności. Moim zdaniem powinniśmy tą kolejność odwrócić. Jest najpierw musimy ich wydobyć, a potem pochować.
Jest jeszcze kwestia muzeum. Jest jeszcze kwestia muzeum, bo Panteon oczywiście. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tej chwili to muzeum już tworzyć. Coś na miarę Muzeum Powstania Warszawskiego. Są takie oddolne inicjatywy, gdzieś w Ostrołęce miało być.
Tak. Bardzo cenię sobie takie inicjatywy i działania władz Ostrołęki, lokalnej społeczności są dostrzegalne i ja je popieram. Cieszę się, że do tego dochodzi. Ale no myślę, że trochę się narażę niektórym ludziom, ale moim zdaniem takie muzeum powinno powstać w Warszawie, w centrum naszego kraju. Tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego powinno być placówką, gdzie będzie miliony odwiedzających. Z całym szacunkiem dla Ostrołęki te możliwości jednak tam są inne. I marzy mi się sytuacja, kiedy więzienie przy Rakowieckiej przestanie być placówką penitencjarną. Przecież tam, w tym miejscu, jak w Soczewce możemy oglądać losy ostatnich pokoleń Polaków. Od carskiej Rosji do systemu komunistycznego. W tych pawilonach, które powinny być zachowane, możemy pokazywać, w jakich warunkach, w których celach przebywali nasi bohaterowie. W salach możemy robić wystawy i możemy robić lekcje edukacji dla wszystkich Polaków i nie tylko Polaków, żeby pokazać, czym był system komunistyczny. Z zasady takie miejsce nie może być skromne. Ono nie może być ograniczone do 2-3 wystaw i kilkudziesięciu pamiątek. To powinno być miejsce, które będziemy mogli porównywać w Warszawie tylko z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy za tę rozmowę, za wizytę w studiu. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, który kieruje pracami poszukiwawczymi ofiar komunizmu w Polsce, był naszym gościem.
Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Radio Plus. Racje plus negacje.